Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. To jest cykliczny podcast w Radiu Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. A dokąd my dzisiaj się udajemy? Gdzie my jesteśmy? Jakimi to krętymi drogami będziemy się poruszali?
Jeszcze was troszkę pomęczymy Mołdawią, ale już naprawdę niedużo i to będzie tak szeroko, bo też we Lwowie posiedzimy, żeby pokazać jego wołoski wymiar. I pokażemy wam dzisiaj rodzinę Mochyłów. Nie całą, bo Piotra, co stawimy na deser, bo to jest postać wybitna. Ona bardzo łączy ta rodzina Polaków i Ukraińców, ale w tle jak to u nas, Grecy, Niemcy, Albańczycy, Żydzi, Romowie, Turcy i
Ale czy nie wychodząc z domu, ktoś słuchając dzisiejszego odcinka pozna bardzo wiele bardzo interesujących osób reprezentujących różne nacje, jak widzę.
No ale to akurat w naszym przypadku nic nowego. No można powiedzieć, chłopaki, sprzedajecie ten sam towar, tylko ładniej opakowany.
Ale... Niemcy, Albańczycy, Żydzi, Romowie, Turcy.
No właśnie, moim ale zdaniem, takiego zestawienia to jeszcze nie było. Zawsze musimy się tak bronić.
Taka karawana przez przedpokój komuś przejedzie.
To zależy, jak to ułoży puzzle. No dobra.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Poprzedni podcast zaczęliśmy w cerkwi wołoskiej we Lwowie. Symbol miasta, bardzo ciekawa świątynia, prawosławna, ale renesansowa. I dzisiaj też zaczniemy. Mówiliśmy wam, że tą pierwszą zbudował Aleksander Lapuszneanu, gospodarz mołdawski, żona też go wspierała, no i w efekcie stąd ta nazwa, bo to jest zaśnięcia, tak, Matki Bożej, ale jest nazwa właśnie wołoska, bardzo popularna. No ale ta ufundowana przez gospodara cerkiew, no tak się życie często układało, że no, te cerkwie na przykład, i tak jak inne świątynie, no, płonęły w pożarach. I trzeba było odbudować. I to właśnie zrobił, miał bardzo duży wkład Konstantyn Korniakt, o którym wam już nieraz opowiadaliśmy. Przypomnijmy, Grek. Urodził się na Krecie i zaczął karierę w Konstantynopolu, rozkręcił się w Stambule, potem Wołoszczyzna i tradycyjnym szlakiem przez Mołdawię. Związał się bardzo właśnie z Aleksandrem Lapuszneanu, z gospodarem. Był jego, tak można powiedzieć, poborcą podatkowym.
O.
No. Windykator.
Pozdrawiamy pracowników urzędów skarbowych.
I komorników wszystkich, tak, w imieniu Konstantego Korniakta. No i oczywiście oprócz tego, pamiętacie, jak wam opowiadaliśmy o Jakubie Bazylikosie, tym Greku protestancie, który się załapał na krótko na tron, to z nim też robił interesy, z despotą, wojewodą. Od niego dostał sporo kasy i za tą kasę zaczął budować we Lwowie, bo jest dla historii naszej on dlatego taki ciekawy, ponieważ no, stał się jednym z najbogatszych ludzi w Europie, no może dobra, przesadziłem, w Europie Środkowo-Wschodniej, dostał najróżniejsze przywileje i od króla Zygmunta Augusta II i od sułtana Selima II. Czyli widać, że no, umiał robić dobre interesy i interesy, które no, przekraczają nasze stereotypy, bo oprócz miodu, oczywiście futer, wosku, bawełny, tekstyliów, to handlował też winem, ale jakim winem? No na przykład z Krymu, czyli ten muzułmański Krym, który jest pod panowaniem Tatarów i Turków, też produkuje wino i musi Selim II, pseudonim artystyczny, Pijak, który też się pojawiał w naszych opowieściach, skąd no lubił bardzo alkohol.
Ale te ilości, bo jak rozumiem, tak, ten Korniak na tym zarobił olbrzymią.
Tak, nie, no myślę, że Selim II to generalnie, no Korniak by nie wystarczył, żeby zaspokoić jego potencjał, ale generalnie tutaj oczywiście można puścić oczko, że no mama to Roxolana Hürrem z Rochatynia, więc tutaj ten, że tak powiem...
Słowiański pociąg.
Nasz, tak, tutaj żartujemy oczywiście. Słowiańska słabość do mocnych trunków i do... Ale tutaj oczywiście Selim II by skontrował, przepraszam bardzo, ja tylko dobre czerwone wina. No więc, no stał się bardzo bogaty Korniak. Ożenił się ze szlachcianką, został nobilitowany polską szlachcianką, został polskim szlachcicem. Synowie jego, Konstantyn, Aleksander i Michał, wysłani zostali na studia do Padwy. tak jak dzisiaj Oxford. No i też ich wspaniale pożenił i córki wydał też bardzo dobrze za mąż, za arystokrację i polską, i ruską. Między innymi jedna z córek wyszła za Konstantego. Wszyscy w rodzinie, wszystko, cały czas Konstanty, Konstantyn Wiśniowieckiego. To jest pierwszy katolik w tej ruskiej prawosławnej rodzinie. Wojewoda bełski, wojewoda ruski, no więc magnat, kniaś. Więc no widzicie, no to jest tak naprawdę przykład Korniakta, no wielkiego awansu społecznego. Od sprzedawcy oliwek na Krecie do, no, że tak powiem, oligarchy, no, i biznesmena przez wielkie B.
Ale to jest też historia z takim małym morałem, pokorne ciele, dwie matki z siebą i jak rozumiem z
Turkami. Osmańską, no, i Jagiellońską, no, a po drodze jeszcze i z Mołdawskiej coś wyciągnie. Gdzie mamy kondominium? No i słuchajcie, no więc kupował sobie oczywiście dobra, posiadłości w okolicach Przemyśla, Lwowa, i we Lwowie, no, był, pewnie jakby policzyć, to możliwe, że stał się najbogatszym obywatelem miasta i pozostał prawosławny, co... Pamiętajcie, że wcale tam we Lwowie tak nie było słodko, bo ta ludność, na przykład w odróżnieniu od Wilna, ruska, prawosławna, była dyskryminowana przez ludność katolicką, głównie pochodzenia niemieckiego, która się spolonizowała, tak? I no, nie chciała się podzielić władzą.
Natomiast... Czyli można by było być w tamtych czasach w tym mieście prześladowanym przez spolonizowanych Niemców. To jakiś czarny sen.
Polaków niemieckiego pochodzenia, tak. No tak niestety było. No,
czarny sen polskiej prawicy.
No a tutaj mamy, można powiedzieć... Rusina polskiego, greckiego pochodzenia, ale który się potem, jego potomkowie się spolonizują. No tak jak to u nas w bablu. Cały czas miksujemy. I Korniakt bardzo wspierał bractwo prawosławne we Lwowie. I też oczywiście budował. Jak będziecie na rynku we Lwowie, albo byliście, to pamiętajcie, że ta słynna kamienica królewska, której właścicielem zostali Sobiescy i Jan III Sobieski ją bardzo lubił, to właśnie Korniakt ją zbudował. Tam jest muzeum. Następnie właśnie to on przyczynił się w wielkim stopniu do budowy, odbudowania cerkwi wołoskiej. I oprócz tego, to był wspólny wysiłek bardzo różnych fundatorów. Hetman Piotr Sachajdaczny, ten, który walczył pod Chocimiem z Turkami po naszej stronie i to była bardzo ważna bitwa. Hospodarowie mołdawscy, o których dzisiaj będziemy opowiadali, tak się czuję, jakbym taką listę rozwinął. Jeremi Mochyła i Szymon Mochyła też. I nawet car moskiewski Fiodor Rurykowicz, syn Iwana Groźnego. Też. Więc również Miron Baranowski, spokrewniany z Mochyłami, który też był hospodarem. Pojawi się w następnym podcaście. Oczywiście dorzucił się też Zygmunt III. I mamy wszystkie te, jak spojrzymy na, prawda, chodzimy po świątyni, wokół świątyni, tam jest też kaplica, którą też Korniakt funduje, no to wszędzie tam zobaczycie, właśnie to widać w herbach. Bo ci ludzie upamiętniają to też swoimi herbami. I teraz tak, jak jesteśmy przy Mochyłach, to pamiętajcie, że o tym już się dowiedzieliście od nas, to są wnukowie Piotra Raresza, jednego z najwybitniejszych hospodarów mołdawskich i fundatora tych wspaniałych cerkwi w Mołdawii, w Bukowinie, gdzie macie te na zewnątrz freski. Bardzo oryginalne, listę UNESCO opowiadaliśmy wam. I też poprzez Raresza są potomkami Brankowiczów, rodu serbskiego, arystokratycznego. Jak widzicie, znowu mamy tą koneksję bałkańską. Chodząc po mieście, po Lwowie, nie zaskoczcie się, ulica Serbska. To nie jest przypadek. I żona Elżbieta Mochyła, żona Jaremy. Co możemy o niej powiedzieć? Są dwie wersje jej pochodzenia. Jedna, że była córką Tamasza Czmortaniego i w tym momencie mamy Węgra z Transylwanii, z Siedmiogrodu, który ma posiadłości koło Lwowa. Koneksja znowu bałkańsko-rumuńsko-węgierska. Ale druga wersja jest też, że pochodzi, jest to rodzina pochodzenia greckiego, ale związana z koroną polską, z Rusią Czerwoną. Czyli jak widzicie, ta łącznik bałkański jest bardzo obecny na tych terenach. Właśnie Rusi Czerwonej, Galicji Wschodniej. I Wracamy teraz do Mołdawii, żeby wam pokazać, jak właśnie, skąd się wzięli nasi Mochyłowie, którzy zostali szlachcicami też polskimi, zostali nobilitowani na terenach Rusi. No wzięli się stąd, że musieli uciekać, bo inaczej, tak jak Pawłowi się, nie wiem, czy wiecie, bardzo się ten zjawisko tej dekapitacji spodobało, że ludzie tak tracą głowę, ale nie dla białogłowej, dla białogłowy, tak trzeba powiedzieć, tylko ze względu na to, że no od sodówki się w głowie zakręciło i wtedy władza uderza do głowy i trzeba obciąć głowę. Więc władza absolutna w Mołdawii to absolutnie wtedy korumpuje. Tutaj oczywiście pamiętacie, jak opowiadaliśmy o tym, że Iwan Podkowa, teraz powinienem tak złamać podkowę w tle, potężny kozak, załapał się na krótko na tron. I potem oczywiście dalej jest wesoło, jeśli można tak powiedzieć, i mamy karuzelę stanowisk. Powraca Piotr Kulawy. To jest ten gospodar z tak zwanym, mówiąc kolokwialnie, eufemistycznie, defektem fizycznym. No po prostu jest kulawy. Ale no, można powiedzieć, ojciec jego to Mircea Pastuch. Więc to tak jakby w rodzinie są ciekawe przydomki. Piotr Kulawy z domu Pastuch. No, dobra, już nie pastwmy się na nim. Piotr wychował się w Stambule. Był przez rok na tronie. Po tym, jak udało mu się pogonić podkowę, obalił go, słuchajcie, Janku Sasul. Kolejny z nieprawego łoża syn Piotra Raresza. Po prostu Piotr Raresz narobił dużo dzieci, no i te dzieci potem się kłóciło o władzę. Skąd ten Sasul? Czyli Sas, Janek Sas. Sas, ponieważ mówimy o tym, że ta matka, ta, która trafiła do nieprawego łoża i związała się z Piotrem Rareszem, to była mieszczanka z Braszowa. Porządna niemiecka mieszczanka z Braszowa, burgerka, byśmy powiedzieli. Sasi pojawiają się już w średniowieczu. Jest to bardzo ciekawa grupa, słuchajcie, która wtedy to są luteranie. I w odróżnieniu od wielu Niemców w naszej części świata, szczególnie tej Europie południowo-wschodniej, którzy są, pochodzą bardziej z południa Niemiec, ci pochodzili to tak mocno z północy, z Saksonii. I generalnie język, który mówili, ten dialekt, no to jakbyście sobie posłuchali, no to okaże się, że on jest bardzo podobny do języka, który odłączył się od dialektów niemieckich, luksemburskiego, który jest jednym z języków urzędowych w Luksemburgu. Niech żyje przyjaźń Transylwanii i Luksemburga. Więc stamtąd byli przodkowie Sasula. Jego prawą ręką jest, no, chciałeś Albańczyka, masz, Bartolomeo Brutti. Północna Albania, szlachcic polski, w herbie orzeł, dodał sobie po tym, jak został nobilitowany, syn Antonio Stanisław, Stanislao. No, od świętego Stanisława, chrzest w Kamieńcu Podolskim, i on bardzo wspiera Janku Sasula. Oprócz tego oczywiście to nie jest tak, że ja dla idei, bo pan Sasul reprezentuje tutaj może, przypomnijmy, prezydent Rumunii. Też jest pochodzenia saskiego, obecny Klaus.
Johannis.
Tak, Johannis. I on może powiedzieć, no nie pierwszy Niemiec na tronie rumuńskim.
No dodajmy, zostało kilka, maksymalnie kilkanaście tysięcy pod ich potomków. Tak, z 750 tysięcy, które pamiętam, żeby pod koniec lat 80. Tak.
Oprócz Sasów też pamiętajmy o Szwabach w Banacie, Timisoara i tak dalej, katolikach właśnie z południa Niemiec. Więc to było coś takiego, że Sasul no podpadł nam z tego powodu, że zaczął się przyjaźnić, pokryją mu z Habsburgami. I co więcej, przeszedł na katolicyzm. A porządny Sas powinien być luteraninem. Więc bardzo nam się to nie spodobało. I Stefan Batory, król Polski, a jednocześnie książę Transylwanii, czytaj, co tu jest u nas tak półgębkiem się mówi o tym, albo się w ogóle nie mówi, Lenin Kosmański. Jeden z najwybitniejszych władców Polski jest też wasalem cesarza tureckiego. No więc generalnie lobbował bardzo przeciwko Jankowi w Stambule. Jak się lobbuje? Więc jest impreza z okazji obrzezania syna sułtana. Wielka impreza. Więc wysyła się dyplomatę. Przekazuje się w prezencie co? Co w prezencie? Dwóch arystokratów książąt tatarskich. Zdobytych jako łup. Proszę bardzo. Następnie, co się wręcza? Prezencik pod postacią łapóweczki. do wielkiemu wezyrowi. I ostatnia sprawa, donosik.
No.
Donosik, a oto tutaj proszę, myślę, że to wyglądało w ten sposób. Mamy tutaj takie troszeczkę, jak u nas, zapisy z skrzynki pocztowej, z mailami. Proszę bardzo, pan Sasul koresponduje intensywnie z Habsburgami. No więc... Kiedy doszły te wszystkie informacje do Turków, to powiedzieli, no oczywiście, do Sasula, pakuj się. No Sasul stwierdził, że znajdzie schronienie, safe haven w Imperium Habsburskim. Popełnił jeden fundamentalny błąd.
Po drodze była Polska?
Tak. No, stwierdził, że lepiej chyba jechać nawet przez Polskę niż przez Transylwanię. Trzeba było zdecydowanie jakoś... No trudno, wtedy nie było śmigłowców, samolotów. Generalnie przejęty przez nas. Mhm. I nim Czavuş, czyli poseł turecki, przybył. Szybciutko po Turcy go chcieli do Stambułu, żeby go mieć na czarną godziną, się może jeszcze przydać.
A.
To jest przecież gospodar wielokrotnego użytku.
Takie aktywa.
No, tak, no to wiesz, Paweł, jak się wtedy rozwiązuje taką sprawę? Ciach. I główka odpadła. Czyli Sasula rozwiązaliśmy i powiedzieliśmy, no, że trzeba było go bardzo szybko. Stanowił bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. No więc, co ciekawe, Bartolomeo Brutti, który zrobił tam całą karierę, nasz Albańczyk, bo został tak, dostał w zarząd port jedyny w Galacie, przy Galatii na Dunaju. Do tego współdowodzący armii. Został, można powiedzieć, szambelanem na dworze i tak dalej. Tak dalej. Nawet mówiono, że jest takim rodzajem, nawet stanowisko takiego ministra spraw zagranicznych. On wspiera za to bardzo z Dubrownika kupców i im daje różne przywileje. No, Morze Adriatyckie trzyma się razem. No i słuchajcie, nawet kiedy Janku uciekł, Piotr Kulawy, Turcy go reaktywują, wprowadzają na tron, to Bartolomeo ma takie chody. I teraz o co chodzi, drogi Pawle? Jak myślisz, wielki wezyr Sinan Pasza jest jakiego pochodzenia? Ten, który dostał łapóweczkę.
O,
albańskiego. I tak się dziwnie składa, że jesteś krewniakiem pana Bruttiego.
Wszystko w rodzinie.
Wszystko w rodzinie, więc może i jest pan Brutti, Stanislao synek, i chrzest jak trzeba, ale jednak tak, więzi krwi są istotne i przekraczają te nieprzebyte różnice religijne. Więc Bartolomeo wraca i Turcy zarządzają, no to w takim razie będziesz pracował dla Piotra Kulawego i Piotruś, musisz to zaakceptować. I przez następne 10 prawie lat panował. To bardzo dobry wynik, Piotr. Musiał jednak uciekać. Jakbyście chcieli znaleźć jego grób, to znajdziecie jednak w Imperium Habsburskim, bo trafił do Tyrolu i jego grób jest w Bolzano, dzisiejsze Włochy. I jaki jest Piotr Kulawy? No, zaczyna przejawiać skłonności prounijne. Takie pro do idei cerkwi grecko-katolickiej. Co ciekawe, przypuszcza się, że to wynikało z tego, że on zaczął przebąkiwać, no jak mają tam elekcje w tej Polsce, to ja może bym królem został. Ja mam doświadczenie, pełniłem tą funkcję raz, dwa, to może bym królem został, więc to jest jedna opcja. Oprócz tego wsparcie rodziny Mochyłów, właśnie oni są w tej frakcji pro Piotrek i udowodnili, że są lojalni, bo jak pojawił się Janek Sas, no to panowie musieli uciekać właśnie do Polski, bo inaczej... No Janek prawdopodobnie by ich zlikwidował fizycznie. Więc Mochyłowie też są, wyrażają się, opcja jest propolska i też pozytywnie są, można powiedzieć, są sympatykami tego typu rozwiązania, ale pozostają prawosławni. Jeden z nich zostanie metropolitą, arcybiskupem cerkwi właśnie wtedy. I zaprzyjaźniają się wszyscy, i Brutti, i Kulawy, i Mochyłowie z człowiekiem, który po prostu jest nazywany kanclerz, czyli Jan Zamoyski. Można go nazwać wicekrólem Polski. Niezwykle potężna, wpływowa postać, która mogłaby powiedzieć do Korniakta, ja też zacząłem od
drobnego
szlachcica, max średniego szlachcica, a potem poszybowałem, jeśli chodzi o karierę. Więc, kiedy Kulawego obalili, kolejny raz, no to Mochyłowie Jerema ucieka do Polski. I wtedy jest, przekracza, można powiedzieć, że jest game changer w jego biografii, bo wtedy Zamoyski mówi, zostaniesz polskim szlachcicem i my też wzmocnimy was. Ty zostaniesz. Jesteś przecież potomkiem Raresza. Ty zostaniesz gospodarem. O. A może pójdziemy dalej. I może zajmiemy się też Wołoszczyzną. No więc, kiedy Piotrka obalili, to kto się pojawia na tronie? Aron Tyran. No nie ma wątpliwości, nie od tego, że on tyra, że on tak jest pracowity, tylko jest zawodnikiem bezwzględnym. I tutaj jest taki motyw, że on twierdzi, i wielu przyjmuje tę wersję, że jest nieślubnym synem Aleksandra Lapuszneanu, gospodara, o którym słyszeliście na początku podcastu. Patrzcie, co się robi. Zawsze ma się tyle tych dzieci na boku. Większość, no takie były czasy, umiera, ale jak się przeżywa, to zawsze mówić: przepraszam, przepraszam, ja jestem nieślubnym synem. To
jest
to nie
do udowodnienia. Lapuszneanu miał syna, który miał na imię Aaron? Coś tu się...
No właśnie, tu zaczynają się te schody, że według wielu historyków prawdopodobnie jest to Żyd, i to nasz polsko-ukraiński, bo pochodzi z korony. I co ciekawe, jego żona, żeby... Tutaj mamy znowu taką historię, że są spekulacje, że jest pochodzenia tureckiego bądź albańskiego, muzułmanka, która doskonała apostazji. I że generalnie tutaj mamy koligację z bardzo potężną i ważną rodziną wielkich wezyrów Koprulu, albańską, która potem się sturczyła. Więc jak widzicie, czasami się zdarza nawet coś takiego, że mamy osoby, które dokonały konwersji z islamu. To mogło się stać to gdzieś właśnie w Mołdawii, tak? Ona była no, osobą pewnie, no nie jakąś, to mogło się raczej niższego stanu osobie coś takiego stać się z taką osobą, żeby mogła spokojnie podjąć taką decyzję, bo raczej takie konwersje to karano za apostazję, to raczej to, brutalnie. Co ty tak lubisz, dekapitacją. Mhm. Jeśli oczywiście to następowało z tej pozycji religii panującej, tak? Bo mówimy w tym momencie o islamie w islamie, w Imperium Osmańskim.
A nie o Polsce 2023 roku, bo ktoś z nas słuchających może być teraz w procesie apostazji zadrzeć i pomyśleć, skończyć jak, nie chcę uciekać.
Żeby jasne było, w Rzeczpospolitej też potem tak zrobiono, że szlachcic ma być katolikiem, a jak zmienił zdanie, to po prostu obcinałem mu głowę. No więc Aron Tyran zabił Brutiego, bo no jak to często w życiu bywa, był mu winien kasę, więc stwierdził, tak się problem rozwiąże tego zadłużenia. Można ściąć inflację, można ściąć Brutiego. Brutalnie. I oczywiście no, zaczął kombinować. Tak jak wcześniej, prawda, Janku. Więc oczywiście do Habsburgów. Bo jak chcesz się niezależnić od Osmanów, to do Habsburgów. No i szukał też, prawda, przyjaciół wśród kozaków. I do Rzeczpospolitej przyjechał Aleksander Komulowicz, Chorwat ze Splitu. Znawca głagolicy, cerkiewnosłowiańskiego i tej liturgii głagolickiej, tej właśnie wschodniej liturgii słowiańskiej w ramach kościoła katolickiego, więc można powiedzieć, miał know-how. No i dlatego został wysłany na kierunku wschodnim, się sprawdzisz, Aleksandrze, i tam w imieniu papieża, bo papież oczywiście wspiera Habsburgów przeciwko Osmanom. I tam spotyka się w Kamieńcu Podolskim z Sewerynem Nalewajko. W tym wielkim, prawda, atamanem kozackim, hetmanem, który walczy, wywoła, na początku jego kariera jest taka, służył Ostrowskich, znanego nam już rodu wielkiego, między innymi tłumi powstanie pierwsze kozackie, ale potem rusza do Mołdawii, walczy po stronie Arona, tylko walczy w ten sposób, że no, jak stwierdza, nie płacisz, no to my bierzemy, że tak powiem, sami egzekwujemy środki finansowe i napadamy. Sam Aron musiał się zamknąć w warownym monasterze, bronił się tam, bo wcześniej zdobyli, prawda, same jasy, nasi kozaccy przyjaciele. No i była opcja taka, albo zdobywamy monaster wraz z tobą w środku, z konsekwencjami dla ciebie na monasteru, albo po prostu płacisz nam okup. No i Aron zapłacił, ale potem buzi, przyjaźnimy się, wspólna wyprawa i nasi w sensie ukraińscy, zaporoscy, kozacy walczą, słuchajcie, aż do Brudży. Przechodzą do Brudża, to region, już wychodzimy z Mołdawii, który jest podzielony między Bułgarię i Rumunię. Tam odnoszą sukcesy. No bardzo pomogli Aronowi, ale potem wracają i wywołują wielkie powstanie kozackie. To jest właśnie to powstanie Nalewajki. Przegrywają kozacy i Nalewajko, znowu Paweł, bo ty masz te takie oryniczne klimaty, lubisz obcinanie, ćwiartowanie i tak dalej. No więc dumki powstały na temat tej egzekucji Nalewajki w Warszawie. Wyrok wykonano na Górze Szubienicznej. Ta góra, to potem tam wzniesiono Cytadelę Warszawską, to Rosjanie, czyli zobaczcie, Polacy.
Taka tradycja stara tam, tak. Egzekucji.
Tak, egzekucji. Też pamiętajmy, jak zachwycamy się, stoimy, tutaj nawiązuje do przemówień przy Zamku Królewskim o potężnej Rzeczpospolitej, to ta potężna Rzeczpospolita też w okolicach tego zamku wykonywała egzekucje. W tym na kozakach, posłuchajcie naszych podcastów, kozakach, którzy się buntowali i którym dawaliśmy żelazny list, ale potem zmieniliśmy zdanie, mówiąc to eufemistycznie. Wprost łamaliśmy słowo i dokonywaliśmy tak naprawdę mordu. I Polacy mieli atamana upiec we wnętrzu miedzianego konia.
O.
Inna wersja o wole mówi. A W to oczywiście mołdawski herb. Przepraszam, to jest straszne, ale to tylko podanie. Ale w dumkach się przyjęło. Ojejku, widzisz? Lachy to potrafią.
Nie, bo w piosence bardzo ważne jest, żeby były te momenty, które zapadną ludziom w pamięć. No jak kogoś się zamyka do takiego miedzianego woła.
Żebym cię upiekł w miedzianym wole. Dobra. Jego brat Demian, bo nie, rodzina w ogóle Nalewajków, no wszystko wskazuje na to, że pochodząca z drobnej szlachty. Brat Demian w tym samym czasie jest ważnym duchownym prawosławnym. Spotkamy go jako intelektualistę i w Ostrogu na Wołyniu i w Wilnie. Przypominam wam nasze stare podcasty. Oczywiście na Lewajko będziecie mieli jego pomniki, upamiętnienie na Ukrainie, ulice, znaczki wydawane, monety, medale. No i u Tarasa Szewczenki. Jak się trafia do Tarasa Szewczenki, do twórczości, to jest się kimś. Czyli jak widzicie, na Lewajko jest związany bardzo i z historią Ukrainy i Polski, ale Mołdawii także. No więc Aron znowu obalony. Czyli jak widzicie, mamy, tak jak wcześniej, to jest prawdopodobnie, tak jak wam mówiłem, jedna z form tortur dzieci mołdawskich w szkole, przepytanie ze wszystkich gospodarów. Szczególnie ta końcówka XVI i XVII wiek, początek. To już jest rodzaj okrucieństwa szkolnego. No więc Arona obalił Stefan Razwan. I znowu bardzo ciekawa historia. Historycy przypuszczają, że jak spojrzymy na jego genealogię, to mamy do czynienia z Romem na tronie. Romem, co więcej, który pochodził z Imperium Osmańskiego i był muzułmaninem, ale przeszedł na prawosławie, właśnie w Mołdawii. Pamiętajcie o tym, że Wołoszczyzna i Mołdawia mają autonomię, nie taką jak Krym, nie taką jak Transylwania, ale sporą w ramach Imperium Osmańskiego i jednym z takich bardzo ważnych elementów tej autonomii to jest niestety to, że Romowie są niewolnikami, więc jego kariera jest wyjątkowa. On był z mieszanej rodziny, można być, był metysem, mulatem, a w Imperium Osmańskim nie ma czegoś takiego, że jak jesteś Romem, to automatycznie jesteś niewolnikiem. To niewolnictwo zniesiono troszkę wcześniej niż w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o Europie, pamiętajcie o tym. Druga sprawa, że muzułmanie mają zakaz osiedlania się, budowania meczetów. Na to zgadza się sułtan.
Ciekawe.
I w efekcie Stefan, no to już jak mówimy, to jest odcinek o karierach od pucybuta do milionera, no to wielki sukces, ale pamiętajmy, że on zawsze mógł powiedzieć, przepraszam bardzo, jest coś takiego, że
zakaz budowania meczetów przypomniał mi, że część naszych słuchaczy teraz mówi sobie tak.
Przepraszam, dobra, jedna uwaga. Ojciec jego był tym Romem mołdawskim i ożenił się tam z kobietą.
Czyli nie Stefan Razwan?
Stefan Razwan jest jest metysem albo mulatem, ale jedna uwaga drobna. Ojciec jest muzułmaninem, który przyszedł na prawosławie.
Zakaz budowania meczetów, ale dobrze. A przecież ten Babadak opisywany przez polskiego pisarza...
To jest Imperium Osmańskie.
Rozumiem. Czyli to nie był ten teren...
Nie, to nie jest część gospodarstw.
Aha, rozumiem. No wszyscy pewnie pamiętają, jeździli tam ludzie zobaczyć meczet Babadak w Dobrudży w ogóle.
Tak,
no
właśnie. Tak. Ale rozumiem, to jest część integralna Imperium Osmańskiego, to nie były gospodarstwa. I tutaj oczywiście Razwan mógł zawsze powiedzieć, przepraszam bardzo, Może i czepiacie się mnie, jeśli chodzi o moje pochodzenie, ale chwileczkę. Proszę spojrzeć na moje CV, na moje portfolio. Według historyków prawdopodobnie walczył we Francji podczas wtedy wojen, tak? Został najemnikiem żołnierzy i służył też w Wojsku Polskim. Więc mógł powiedzieć, przepraszam bardzo, jeśli chodzi...
Tutaj, albo kompetencje,
tak, kompetencji mam, bo tutaj albo, często tak. Trzeba się bić, żeby się utrzymać na tronie, albo go odzyskać. Wyjątkowo często. Albo żeby nie stracić głowy. I tutaj, no niestety, ta służba w Wojsku Polskim mu niewiele pomogła, bo Zamoyski stwierdził, dobra, przyszedł ten moment. To jest ten okres, słuchajcie, kiedy będzie wielka wojna turecko-habsburska. I Zamoyski stwierdził, to ja... przy tym, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. On był w tej układance, prowadził politykę własną, ale bardziej za problem uważał wzmocnienie się Habsburgów niż Osmanów, bo widział, patrząc na mapę, że Habsburgowie są mocniejsi, jeśli chodzi o Małopolskę i tak dalej, od Turków osmańskich, więc stwierdził, dobra, będę prowadził politykę faktów dokonanych i Turcy uznają to, że ja obsadzam swoimi ludźmi trony w Mołdawii i Wołoszczyźnie jako mniejsze zło, niż żeby te trony przyjęli kandydaci wspierani przez Habsburgów. Więc rusza i pokonują Stefana Razwana, wojska polskie, kozackie i tak dalej. Na tron nie zasiada Jeremi Mochyła, natomiast los Stefana jest straszny, ponieważ próbuje uciekać, zostaje schwytany i w okrutny sposób wbity na pal. Więc przepraszam was, słuchajcie, że tak epatujemy przemocą, ale no niestety, no takie były czasy. I Jeremi Mochyła, jego brat Szymon teraz. Słuchajcie, jaka będzie ich biografia. Więc Mochyłowie będą z przerwami panować w Mołdawii do 1616 roku. Nawet będą krótko panować na Wołoszczyźnie. Więc polski imperialista może powiedzieć, po Dunaj de facto żeśmy sięgali pod kanclerzem Janem Zamoyskim, a jednocześnie w tym samym mniej więcej czasie na początku XVII wieku nasi Lisowczycy tam na północy Pomorze Białe w Rosji. Patrz, Pawle.
Od morza do Dunaju.
Tak, od morza do morza. No dobra, to już od morza białego do czarnego. No. Polska. To oczywiście troszeczkę nam woda sodowa uderzyła do głowy. Słuchajcie, tak się Mochyłowie rozkręcili, że no to już jest, powiedzmy, absurd absurdu. W pewnym momencie zaczęli się tłuc między sobą. Jak brakuje sparring partnerów, to zajmujemy się sami sobą. Jak będziecie w Bukowinie, koniecznie do Suczewicy, gdzie jest monastyr, ich fundacja Mochyłów na liście UNESCO, piękny. Miałem zaszczyt odwiedzić. I tam zobaczycie, tam są pochowani Jeremi i Szymon, polscy szlachcice. Jak zobaczycie, bardzo z nami w sekcji matrymonialnej, bardzo z nami powiązani i z Ukraińcami. I tam są naprawdę cudowne ich całuny grobowe, które przedstawiają ich, no widać, jak bardzo sztuka perska, osmańska oddziaływała na Rumunów i Polaków, bo mamy ich oczywiście w strojach typu kontusze i takie, prawda, kaftany i tak dalej. Piękne, piękne. Naprawdę to, jeśli chodzi o haftowane rzeczy, to tekstylia takie, to klasa światowa.
Nie mogę się doczekać matrymonialnej sekcji.
Uwaga, proszę państwa. Więc jest tak. Janek Zamoyski uznał, drodzy panowie, to ja się o was zatroszczę. Oprócz tego, że zrobię was polską szlachtą, to ja was jeszcze powrzeniam. A powrzeniam was także, załatwię swoje interesy. Tak się buduje, prawda, koneksje, klientelizm, tak to wyglądało. Plus dochodzi jeszcze element rodzina na swoim, rodzina w spółce i tak dalej. Więc dostaniecie też jakąś ziemię, no żebyście z czegoś sobie żyli. Plus ta ziemia będzie dla was i to wsparcie. Będziecie mieli tak zwanych adwokatów, swoich lobbystów, którzy będą was wspierali w aspiracjach o zdobycie albo utrzymanie tronu mołdawskiego. A jak wiecie, nie jest to łatwa sprawa. No więc, jak się wrzeniają? No więc jest Reina, zwana też Hajną, najstarsza córka Jaremy, idzie za Michała Wiśniowieckiego. Michał Wiśniowiecki jest Rusinem i jest też prawosławny. Brał udział, bo to świat nie jest prosty, bierze udział w tłumieniu powstania Nalewajki.
bo myśli nie w kategoriach prawosławny, kozak, tylko i tak dalej, tylko po pierwsze, no, buntuje się przeciwko ustalonemu porządkowi społeczno-politycznemu, który ja reprezentuję. I będzie on angażował się w właśnie te tak zwane, już wtedy ukuto ten, przyjął się taki termin, może nie wtedy, ale awantury mołdawskie. Na zasadzie takiej, że no właśnie te nasze rody polskie i ruskie, arystokratyczne, interweniują w Mołdawii. To się tak rozkręci, że to będzie jedna z przyczyn też no, wybuchu wojny polsko-tureckiej. Więc Wiśniowiecki wraz z Potockim to na przykład, prawda, mamy sytuację taką, że tron mołdawski w 1607. Potem, co się z nim dzieje? No kolejna interwencja jest dla niego dramatyczna, bo kończy się otruciem. Więc wyprawy do Mołdawii powinny być wielokrotnie ubezpieczone, bo jest to bardzo niebezpieczna praca. Został otruty przy pomocy komunii świętej.
O, jeszcze taka blasfemia. Ojejku.
To tak, ale pewnie jeden z Mołdawian podający komunię by powiedział, w ten sposób bronimy się przed najazdem i też likwidujemy wroga politycznego. No więc to, co jest istotne, no że z tego związku narodzi się Jarema, który imię słynnego Jaremy Wiśniowieckiego, Jeremiego, jest po dziadku. Tak, po tym właśnie dziadku Mochyle. I synem Jaremy, przypomnijmy, jest król polski, Michał Korybut-Wiśniowiecki. Jakbyście pociągnęli genealogię Wiśniowieckich, no to dojdziemy do właśnie Mochyłów i dojdziemy też do Brankowiczów, serbskich despotów. A jeszcze wam pokażę, gdzie dojdziemy właśnie na naszej sekcji matrymonialnej. Drugą córkę Marię wydał za właśnie Stefana Potockiego, który był wtedy na dorobku, ale na dorobku takim bardzo szybkim. To troszeczkę tak jak tutaj nie mówiąc, niektórzy szefowie wielkich koncernów energetycznych w krajach Europy Środkowej. I tu zostawiamy trzy kropki. Czyli naprawdę kariera błyskawiczna plus posiadłości blisko Mołdawii. Więc z tego powodu Potocki jest ciekawy. I angażuje się we wsparcie dla Mochyłów, bierze udział w kolejnych, prawda, wyprawach, awanturach mołdawskich. Turcy go biorą podczas jednej bitwy do niewoli. Przez kilka lat siedział w niewoli. To są niebezpieczne bardzo wyprawy, bo na przykład Konstantyn Mochyła, no tak mu się życie ułożyło, że zatonął razem z Tatarami w rzece podczas burzy, jako jeniec. Tatarzy, no nie jest tak, że chcieli go, żeby było jasne, pamiętajcie, takiego jeńca to się nie topi. Bo taki jeniec to są, no, pieniądze. To są duże pieniądze. No ale tak się ułożyło, że właśnie burza spowodowała, że zarówno jeniec, jak i trzymający go w niewoli Tatarzy zatonęli. I żona Maria jest postacią, bo nie tylko mężczyźni, żona Maria jest postacią bardzo ważną dla historii Ukrainy, szczególnie Galicji, ponieważ w Buczaczu, mieście bardzo ważnym dla Potockich, o którym wam już sporo opowiadaliśmy, przywiozła tam na przykład ikonę Bogu Rodzicy, która do dzisiaj przez następne wieki będzie właśnie centrum pątniczym. Będą pielgrzymi przybywać się do niej modlić. Z drugiej strony jest protektorką bardzo ważnego, który był bardzo długo taką wyspą prawosławia monasteru, to jest Skit Maniawski. Wspiera też Dominikanów, czyli jest ten wątek ekumeniczny. Oddała na przykład na klasztor swoją rezydencję w Kamieńcu Podolskim. W Buczaczu rozbudowała w ogóle zamek i też ufundowała cerkiew. Więc mamy kobietę, która no jest na pewno kobietą asertywną. Kobietą, o której znajdziecie informacje w źródłach historycznych, bo to jest też moim zdaniem w ten sposób, że jeśli mąż jest często awanturuje, gdzie jest mąż, no imprezuje w Mołdawii, no to ktoś się musi tym chyba wszystkim zająć, tak? Tak to niestety wyglądało. I następnie Jarema umarł, to ta jego strategia jest kontynuowana, żeby się dobrze żenić, korzystnie i w ten sposób budować sojusze przez jego wdowę, tą właśnie wspomnianą przez nas Elżbietę. Pamiętacie, że pisaliśmy, że Elżbiecie, która razem z nim była też fundatorką, wspierała cerkiew wołoską we Lwowie, albo pochodzenia węgierskiego, albo greckiego. I ona stwierdziła, że najpiękniejsza, to w źródłach jest w ogóle opisy, że w ogóle Katarzyna to jest po prostu coś wspaniałego. Katarzynę wydała za Samuela Koreckiego. Samuel Korecki, no to wielki, niesamowity ruski wataszka. Pochodzący dobra rodzinne, gniazdo Korzec na Wołyniu, to jest to gniazdo rodowe. Jak pociągniemy w przeszłość zamierzchłą korzenie, drzewo genealogiczne rodu, potomek Giedyminowiczów, czyli Jagiellonów. Taka rodzina. Był prawosławny, przeszedł najprawdopodobniej, tutaj historycy się spierają, ja się przychylam do wersji, że został grekokatolikiem. Kształcony za granicą, między innymi na Uniwersytecie w Leidzie, w Holandii. Tak? I tam po stronie Holendrów walczy z Hiszpanami. Uczy się. Jego brat wtedy się dostał do niewoli hiszpańskiej. Patrzcie, co się dzieje. Człowiek z Europy Wschodniej, to pamiętajcie o tym, że tu cały czas jest coś takiego, że mamy ludzi, którzy są w ruchu, podróżują, studiują, uczą się fachu wojskowego też, ale tak? Bo walczą wtedy w bardzo dobrym wojsku, przeciwko bardzo dobremu wojsku.
Ale czyli przeciwko katolikom, czyli on tak nastawienia mógł nie zmieniać
tak,
od czasu.
Ale kiedy potem został właśnie, zmienił się, został grekokatolikiem. Jak wraca do Polski, no to służy w Wojsku Polskim. Odznaczył się w bitwie pod Kłuszynem w 1610. Wielki triumf oręża polsko-litewskiego przeciwko, też kozacy są, ukraińscy przeciwko Rosji, ale wśród tych Rosjan jest od groma na przykład Szwedów, Niemców i Szkotów i tak dalej. Padły po nim dwa konie podczas bitwy. Potem jest człowiekiem od zadań specjalnych. Naprawdę takim, prawda, można powiedzieć Jamesem Bondem I Rzeczypospolitej, bo między innymi przedarł się z grupą niespełna 500 ludzi do oblążonego na Kremlu garnizonu polskiego i dostarczył zaopatrzenie. Na całe życie pozostały mu odmrożenia. Troszeczkę jak w szczękach mógł pokazywać. Mhm. Widzisz skąd te sine ślady?
Z Kremla.
Z Kremla. I następnie, no jak to, jeśli związał się z Mohyłami, no to musiał się zaangażować w awantury mołdawskie. Wyprawę, którą Elżbieta zorganizowała właśnie i z Wiśniowieckim, i z Samuelem, tym razem wypędzili hospodara i osadzili na tronie Aleksandra Mohyłę, syna Jeremiego. Czyli co się dzieje? Samuel osadza na tronie swojego szwagra. I tutaj sytuacja jest taka, że mamy taki ping-pong. Wchodzimy, wyrzucają nas. Wchodzimy, wyrzucają nas. Po prostu troszeczkę jak mecz piłkarski, no bardzo dużo się dzieje na boisku, kontry, strzały, no to naprawdę się ogląda jak wielkie wydarzenie sportowe, no ale niestety dla samego Samuela kończy się to w ten sposób, że dostaje się do niewoli tureckiej. A jego żona z maleńką córeczką, świeża żona, świeżutko po ślubie, do niewoli tatarskiej. I słuchajcie, z Aleksandrem jest jeszcze lepiej, Mohyłą, czyli co się dzieje ze szwagrem? Szwagier, słuchajcie, przeszedł na islam. Więc część Mohyłów jest muzułmanami, robi karierę na dworze w Stambule, zostaje ważnym urzędnikiem i to, co jest bardzo niesamowite, jak będzie, słuchajcie, powstanie Chmielnickiego, to Chmielnicki będzie oczywiście starał się współpracować z Turkami, wysyła poselstwa do Stambułu i Jeremi Wiśniowiecki, Jarema, co robi? Stwierdza, jeden telefon, ja mam tam przecież rodzinę. Do Aleksandra Mohyły, który już jest wtedy Iskenderem. Iskender Bey, pomóż! No więc oczywiście tutaj Iskender Bey, mamy korespondencję między nimi, że stara się blokować lobbing kozacki, ukraiński na dworze w Stambule. Widzicie, co się dzieje? Jarema już jest katolikiem rzymskim. Ma, to jest dla niego, to jest dla niego kto? Wujek chyba, tak? Nie, czekaj, Aleksander. Tak, to jest jego wujek, tak? Który mu pomaga i który jest muzułmaninem. Znowu, co widzimy? Religia nie oznacza, że nie można ze sobą współpracować. I nie tylko Albańczycy, żeby nie było. Bo mamy wątek polsko-rumuńsko-ukraiński. I co się dzieje z Samuelem. Samuel trafia do niewoli tureckiej, uciekł z niej w przebraniu kupca. Statek, którym płynął, obronił, objął dowództwo, obronił przed atakiem korsarzy. I następnie trafia do Rzymu, audiencja u papieża, no po prostu no,
bohater, człowiek legenda.
Bohater, człowiek bohater, no James Bond, polsko-ruski James Bond. No i następnie po powrocie do Rzeczpospolitej znowu rusza do Mołdawii i to była niestety już ta najgorsza dla niego wyprawa i też dla wojsk polskich. Niechętnie hetman Stanisław Żółkiewski zaangażował się w tą wyprawę i kończy się to dla nich tragicznie, klęska pod Cecorą. Żółkiewski ginie. Tutaj głównie oprócz walczą z nami i Mołdawianie, i Turcy, ale też bardzo dobrze walczą Tatarzy, określeni Tatarzy, tacy Nogajowie, Tatarzy budziaccy z tego regionu na południe Mołdawii. Więc klęska totalna pod Cecorą. Dostaje się do niewoli koreckiej, a ponieważ ma jeszcze znajomości z czasów europejskich, wstawia się za nim król Anglii Jakub Stuart, dynastia szkocka. Z korzeniami normańskimi. I lobbuje. Ale na krótko przed przybyciem, żeby go uwolnić, na krótko przed przybyciem poselstwa polskiego zostaje Korecki zamordowany w legendarnym więzieniu Jedikule. Siedem wież. I poselstwo miało negocjować warunki podpisania traktatu pokojowego. I teraz tak, wersja jest taka. Jedna, że Turcy po prostu likwidowali awanturnika, który zakładali, dobra, wypuścimy go.
Nie wiadomo, co się dalej wydarzy.
Nie, no co, nie, co nie wiadomo. No wróci. Tak? Jak koszmar nocy letniej powróci. Natomiast oni przedstawili też taką wersję, mało prawdopodobną, ale nie można zupełnie ją wykluczyć, że po prostu w więzieniu został zamordowany przez współwięźniów Polaków.
No, bardzo dyplomatyczne. My? Ale my niewinni, przecież to tak, koledzy z celi.
Koledzy z celi go zabili, ale dlaczego to miało trochę, dlaczego to ma troszeczkę ręce i nogi, ta wersja? No z tego powodu, że generalnie pan Samuel był bardzo nielubiany, bo był osobą, no, jak widzimy, jego nosi po świecie i był skonfliktowany podczas nawet bitwy pod Cecorą. Cały czas iskrzyło z hetmanem Żółkiewskim. Więc było wielu ludzi, którzy go nie lubili i wcale by się nie obrazili, żeby udał się do krainy wiecznych łowów. Z czego też słynął? Był zapalonym dudziarzem. Grał na dudach, czyli ten wątek karpacki się pojawia, nie szkocki. To nie jest tak, że występował na festiwalu dudziarzy w Aberdeen i w efekcie stąd go bardzo polubił król Jakub Stuart. I tak o nim pisze i tak zakończymy Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej. Sławny pogromca Turków. Samuel Książę Korecki, wzięty za czasów Zygmunta III do niewoli. Pędzony pieszo do Stambułu, przygrywał na dudzie, by pocieszyć towarzyszów niedoli i lżejszym uczynić znojny pochód. Tu kończymy, a wy możecie sobie puścić jakieś szkockie dudy.
Czyli morał z tej historii: jeśli państwo znajdą się w niewoli tureckiej, dobrze jest mieć ze sobą instrument. On będzie umilał długie
jeszcze
godziny.
Trzeba być kniaziem.
Tak.
Bo myślę, że taki zwykły żołnierz wzięty do niewoli raczej nie miał szans na to, żeby pograć sobie na dudach.
Babel@tok.fm. Proszę pisać pod ten adres, jeśli państwo chcą o coś zapytać, coś zaproponować, rozszerzyć może nasze horyzonty w jakimś kierunku. Babel@tok.fm. Czekamy na państwa listy, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień w późno popołudniowej, piątkowej godzinie. Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.